Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Cześć, tu podcast Pick Please w składzie Łukasz Wojciechowski i Jakub Polewka. Ponownie jesteśmy z wami i dziś kontynuujemy temat The Last Waltz, The Band, czyli koncertu fenomenalnego, nagranego oraz zarejestrowanego jako jeden z najwybitniejszych filmów muzycznych, muzyczno-dokumentalnych, można powiedzieć, jeden z takich debiutów Martina Scorsese, ale przede wszystkim to opowieść o płycie absolutnie niesamowitej, niepowtarzalnej, wyjątkowej, cudownej i bardzo uwielbianej przez nas, bo jest to jeden z najlepszych koncertów chyba wszechczasów, przynajmniej jeśli spojrzycie na ranking i zawsze gdzieś ten Last Waltz jest. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, jak to się stało, że się stało, a dokładniej jak do tego doszło, że jeden z najwybitniejszych zespołów tamtego okresu, lat 70. The Band, stwierdził, że zorganizuje koncert pożegnalny, na który w zasadzie miał być Ronnie Hawkins i Bob Dylan, ale nagle ranga tego wydarzenia urosła do niebotycznych rozmiarów. Powiedzieliśmy, jak trwały przygotowania, jak został zakontraktowany Martin Scorsese. No i jesteśmy na etapie, że opowiedzieliśmy właśnie, jak przebiegło otwarcie. Zespół The Band wszedł na scenę, zagrał swoje kompozycje, no ale tam na backstage'u jest mnóstwo kapitalnych muzyków. I ponieważ pierwszy set skończony, chłopaki spojrzeli na siebie i byli zgodni. Można zapraszać gości.
Tak, pierwszy gość to był Ronnie Hawkins. No to jest oczywiste w pewnym sensie, bo chłopaki zaczynali karierę u Roniego. No i Ronnie pojawił się jako pierwszy. I z ciekawostek odnośnie występu Ronniego Hawkinsa, to on wykonuje taki ruch nad gitarą Robiego Robertsona, jak on gra, palcami jakby go parzyły płomienie, który ponoć wykonywał prawie że na każdym koncercie w dawnych czasach, jak Robbie Robertson miał jeszcze 17 lat, jak zaczynał występy z Ronim. Następny był Dr. John, to już wspomniałeś, ta tradycja nowoorlańska. Następnie dołączył Bobby Charles, to jest taki gitarzysta i wokalista, ale również i Paul Butterfield. I Paul Butterfield, no to jest mistrz harmoniki. I on zagrał zarówno gdzieś tam sam, ale też w następnym numerze, gdzie występował Muddy Waters, o którym ty za chwilę powiesz coś więcej. A ja tylko powiem tyle, że Paul Butterfield potrafił jakieś takie dziwne metody oddychania robić, to znaczy potrafił wydmuchiwać powietrze i jednocześnie oddychać. I jest jakiś taki moment podczas tego utworu Muddy'ego Watersa, jak on gra na harmonijce i trzyma jedną nutę jakoś tak niesamowicie długo, bo on umie ten circular breathing. No Paul Butterfield to był po prostu mistrz harmonijki ustnej. Tak, a już zaspoilowałem tego Muddy Watersa, to Łukasz powiedz.
Jeśli myślimy o bluesie z Chicago, to Muddy Waters. No kogo honorować bardziej niż gościa, który to wszystko, można powiedzieć, zapoczątkował, jeśli chodzi o to współczesne, na tamte czasy brzmienie bluesa. Muddy Waters wielkim gitarzystą i wokalistą bluesowym był, więc wykonał swój słynny przebój Manish Boy. Natomiast, co ciekawe, mogło się tak wydarzyć, że Muddy by nie dotarł na tą scenę. Dlaczego? Bo by został odesłany do domu. Jak można odesłać Muddy'ego Watersa do domu, to tylko nieliczni mogą wiedzieć. Natomiast faktem jest, że kiedy już trwały ostatnie przygotowania tuż przed koncertem, to organizatorzy stwierdzili, że grafik jest zbyt napięty i trzeba będzie kogoś z niego wyrzucić i najlepiej by było, jakby to był Muddy. Levon Helm sobie siedział cudownie na zapleczu i już dotarły do niego informacje, że no, trzeba będzie coś tam skrócić, może ktoś nie wyrobić się na scenę. On był wtedy chyba w niezłym nastroju, miał charakterek jeszcze do tego, więc powiedział: powiedzcie Robertsonowi, żeby powiedział Neilowi Diamondowi, który też miał właśnie zagrać z nimi, że ja nawet nie wiem, kto to kur jest. No ale następnie poprosili Helma, ktokolwiek to był, nie wiemy, żeby ten powiedział Muddy'emu Watersowi, że nie ma dla ciebie czasu za bardzo, słuchaj, bo mamy rozjazd w ogóle tutaj w grafiku. Więc Helm odpowiedział bardzo serdecznie, że w takim razie to on już woli z tą legendą bluesa pojechać do Nowego Jorku i tam zagrać ostatni walc, ale najpierw to on poprosi swoich kolegów z Arkansas, żeby tam solidnie pogadali, siłowo z tą osobą, która ma takie pomysły. No generalnie Muddy Waters zagrał. Taki jest koniec tej historii, no i zrobił to po prostu like a boss. Potem wyszedł Eric Clapton z kawałkiem Further Up the Road i tutaj były wypadki. Mianowicie Eric wielkim gitarzystą jest, wtedy też był, aczkolwiek miał nieprzyjemną sytuację, ponieważ pasek mu puścił gitarę i musiał ją złapać i w tym momencie Robbie Robertson przejął solo, a on tam już sobie wszystko poogarniał, zresztą chyba nawet dostał drugą gitarę. No już jak się podłączył, to skończył to z solówką taką naprawdę, naprawdę konkretną. Natomiast ja tutaj wbijam moją pierwszą szpilkę. Kuba, jak to jest, że Eric Clapton pozwala na to, by grać po Muddy Watersie? Liberum veto i w ogóle, ja bym tam Reitanem się rozłożył. Stary, won mi tutaj przed Muddy'ego. Jak można grać po Muddy Watersie?
No tak, Muddy to legenda absolutna. No a Clapton też nie jest tutaj u szczytu formy. To też trzeba powiedzieć, że to jest u niego ten taki krytyczny moment w jego życiu, gdzie on się już tym używkom totalnie oddał. No i ja nie wiem, ja mam wrażenie, że on tutaj w pełni trzeźwo też nie występuje tak naprawdę na tym The Last Waltz, taka jest moja teoria.
Znaczy Robbie Robertson, mam wrażenie, że skopał mu cztery literki trochę, tak? Jeśli już mówimy, może nie muzycznie, ale widać, że Eric jest taki trochę nieobecny.
Tak, moim zdaniem on tam jest gdzieś pod wpływem po prostu. To w tamtym okresie jego twórczości niestety często jego koncerty tak wyglądały.
Nie wyszło mu to na dobre, no ale wyszło to na dobre następnemu zawodnikowi. Neil Young był najszczęśliwszym człowiekiem w całym holu.
Też był pod wpływem.
Też był pod wpływem, tylko że on był biały pod nosem, bo dosłownie miał tam taki kamyk, można powiedzieć, z narkotyków. Co to była? Kokaina?
Kokain, a to Eric Clapton miał śpiewać.
A no tak, no właśnie, a tutaj wyszedł Neil Young, szczęśliwy, uchachany i Robbie Robertson właśnie jak spojrzał, oho, ten gość jest najszczęśliwszym gościem w całym ballroomie. Rzeczywiście on miał rock, cocaine rock, dosłownie przyklejony do nosa, więc jeśli oglądacie Last Waltz, to tego nie widać, bo tam Robbie Robertson w postprodukcji no, wydał potężne pieniądze, żeby to usunęli, więc się potem śmiał chyba zresztą właśnie Young, czy tam jego menedżer, że haha, to najdroższa kokaina, jaką w życiu kupiłem. Natomiast żarty na bok, Neil Young zagrał Helpless i to było prawdopodobnie najlepsze wykonanie, jakie zostało zarejestrowane, przynajmniej część osób tak uważa i ja uważam, że zrobił to absolutnie kosmicznie. Jezus Maria, jaki on ładunek emocjonalny tam wpakował w to Helpless, to jest złoto czyste.
I do tego wszystkiego podczas Helpless Joni Mitchell śpiewa zza sceny, jest za kurtyną, ponieważ jakby nie chciano spoilerować, czy Joni Mitchell się pojawi. Natomiast ona robi backing wokale na tym Helpless, które są przepiękne. Na filmie tym The Last Waltz są właśnie takie urywki, że widać, że ona stoi za kurtyną i śpiewa do mikrofonu. Także to Helpless jest przepiękne. I następna pojawia się sama Joni Mitchell. I Joni występuje ze swoim utworem Kaori i kilkoma innymi tak naprawdę. Znaczy inaczej, nie na The Last Waltz'u filmie, ale na tej wersji deluxe, gdzie cały koncert jest, tam jest kilka utworów więcej. Zresztą jest więcej utworów też tych artystów, o których wcześniej wspomnieliśmy, bo Clapton też grał dwa numery, Muddy Waters grał też dłużej. Odnośnie wystąpienia Muddy Watersa to mam dla ciebie ciekawostkę. Wiesz, że o mało nie byłby na filmie zarejestrowany w ogóle Muddy Waters, bo we wszystkich kamerach poza jedną skończyła się taśma.
O Jesus.
Jak się ogląda ten film, to nie ma ani jednego kata, nie ma ani jednego cięcia sceny, ponieważ tylko jedna kamera kameruje w tym momencie. Wszyscy pozostali kamerzyści wymieniają rolki filmowe w tym momencie w swoich kamerach, bo gdzieś tam po prostu dokładnie w tym momencie prawie wszystkim się kończył film. Więc taka ciekawostka odnośnie Muddy Watersa.
Ja ci sprzedam jeszcze drugą, to też mogło mieć związek z tym, że te kamery, te duże, te większe, one były super, ale one bardzo łatwo się przegrzewały i ponoć w trakcie realizacji tego koncertu też mieli ten problem. I tam musieli działać na bieżąco bardzo mocno.
Tak, także no problemy techniczne typowo, ale byłoby rzeczywiście szkoda, gdyby nie było tego Muddy'ego Watersa zarejestrowanego na filmie, bo jest to rzeczywiście coś. No dobrze, była Joni Mitchell, to już wspomniałem. Po Joni Mitchell wystąpił Neil Diamond, ten już osławiony tutaj w historii.
To jest mój faworyt.
To jest twój faworyt, co ciekawe. Ja mam innego faworyta, który po Neilu Diamondzie wystąpił. Natomiast odnośnie Neila Diamonda. Robbie Robertson produkował jego album i dlatego Neil Diamond się tutaj pojawia. I ta frustracja na linii Levon Helm i Robbie Robertson, o której już wspominaliśmy, i ty też wspominałeś, że on mówił, że on w ogóle nawet nie wie, kto to ten Neil Diamond jest, a Robbie Robertson go tutaj zaprasza. Zresztą gdzieś tam ludzie sobie stroili trochę żarty z tego Neila Diamonda tam, bo on reprezentował trochę inny typ muzyczny niż pozostali artyści, którzy się tam pojawili. I on nie był częścią tej kliki takiej związanej z The Band i ci pozostali artyści, którzy tutaj są powiązani po prostu z tymi muzykami, a Neil Diamond prezentuje ten taki Tin Pan Alley, ten starodawny styl songwritingowy, tą tradycję jakby bardziej popową, ale w pewnym sensie też folkową, bo jego pierwsze albumy są bardzo folkowe, zanim gdzieś tam w tym późniejszym okresie przeszedł. Natomiast tutaj no, dochodziło do jakichś spięć, tam chodzą jakieś legendy odnośnie tych rozmów, które się za sceną odbywały. Podobno Neil Diamond podszedł do Boba Dylana i powiedział mu, o, przebij mnie, na co Bob Dylan mu odpowiedział, a co miałbym tam zasnąć. Do tego wszystkiego chodzi również jakaś plotka, że Neil Young przedstawił się Neilowi Diamondowi jako Neil Sedaka, że jakieś takie napięcia rzeczywiście tam były za sceną i ja nie wiem, czy to jest prawda. To trochę są legendy. Jedno jest pewne, chłopaki z The Band nie byli zadowoleni z tego, że Neil Diamond tam jest i to była rzeczywiście gdzieś tam inicjatywa Robiego Robertsona.
A ja ci się wtrącę i powiem, że Neil Diamond udzielił wywiadu kilkanaście lat temu, którym opowiedział o tej akcji z Dylanem i on sobie przypisał troszeczkę, mam wrażenie, to jak Dylan zagrał na tym koncercie, bo zagrał dobrze. Mianowicie, że on właśnie tak nie powiedział, ale kiedy wchodził, rzucił do Dylana: Bob, ci ludzie czekają na mnie. I ponoć to wywołało u Dylana taką zdrową agresję artystyczną. Nie wiemy, jak było.
Nie wiemy, jak było. Krążą legendy o występie Neila Diamonda. Natomiast mój faworyt odnośnie gości jest następny, ponieważ jest to Van Morrison, który wystąpił w tym dziwnym stroju, jak tutaj się chłopaki z The Band śmiali, że bardziej wyglądał jak artysta cyrkowy niż jak muzyk. Natomiast on rzeczywiście wskoczył z taką energią, z takim powerem, wywija tam nogami, krzyczy do tego mikrofonu. I Van Morrison tam, moim zdaniem, jeśli chodzi o gości, skrada te show totalnie. Ja też jestem wielkim fanem Vana Morrisona, także no tutaj rzeczywiście Van po prostu poruszył publicznością też, bo to widać, że publika reaguje bardzo gromkim wiwatem, ponieważ tak naprawdę my tej publiczności nie widzimy, jak już wspomnieliśmy, bo co pokazują te kamery, no to publiki zasadniczo prawie że nie widać. No dobrze, był Van Morrison, tam później jeszcze Joni Mitchell z Neilem Youngiem wykonali Arcadian Driftwood, który polecam z tej wersji deluxe, bo nie ma tego na filmie. Świetny numer. A następny jest, no właśnie, ten Bob Dylan, o którym ty już wspomniałeś, który tutaj obrażony na Neila Diamonda wchodzi z kopem.
Poznałem go po białym kapeluszu. Tak, wchodzi Bob Dylan i zasadniczo zamiata, kradnie show, natomiast co ciekawe, on rzeczywiście nie było do końca wiadome, czy zagra tak do późna, ale kiedy już wszystko okazało się potwierdzone, no to wszyscy byli szczęśliwi, natomiast trzeba wspomnieć, że Bob Dylan w momencie tego koncertu miał półroczną przerwę w zasadzie od koncertowania i no nie układało się u niego za bardzo, bo był w trakcie rozwodu ze swoją żoną Sarą, plus tam miał jeszcze inne zobowiązania, no ale zgodził się wystąpić. On w ogóle przyjechał do tego Winterland razem ze swoim prawnikiem i warunek był taki, że zagra 6 utworów, z czego 3 miały się pojawić na filmie. Zdecydowanie trzeba tutaj wyszczególnić Forever Young. I teraz tak, Kuba, tobie się podoba Forever Young?
Bardzo.
No, mnie totalnie nie. I to jest właśnie ten moment, w którym nasz podcast kończy byt, bo ja jestem zdania, że to byłaby dycha, gdyby nie Bob Dylan. Czy ja już mogę się wyprowadzać z tego podcastu? Czy ja już mam pakować manatki?
To jest no Dylan właśnie. Z mojego ulubionego okresu Dylana też, czyli właśnie 7-6, 7-8. To jest okres jego najlepszych albumów i tak dalej. Ja wiem, że ty za Dylanem nie przepadasz. Mi się ten Dylan tutaj bardzo podoba i on po Vanie Morrisonie jest moim ulubionym tutaj muzykiem, jeśli chodzi o te performance tego wieczoru.
Tak, natomiast trzeba przyznać, że świetne kawałki zagrał i zdecydowanie wsparty przez The Band, no zrobił show, na pewno porwał publikę, bo to słychać przede wszystkim w odbiorze. I wszyscy są szczęśliwi, że on gra razem z nimi. Oni też zagrali I Shall Be Released i to jest ciekawe, bo Bob zgodził się oddać ten numer chłopakom z The Band i oni go zagrali jako własny, można powiedzieć, kawałek na swojej debiutanckiej płycie i to jest jeden z ich największych hitów, co było takim super ukłonem do nich. Zagrał z The Band właśnie kawałek I Shall Be Released, który stworzył, a który potem przekazał swoim przyjaciołom z The Band. Co można powiedzieć jeszcze o innych gościach? Tam był też Ringo Starr i Ronnie Wood. Ringo Starr, czyli perkusista The Beatles, Ronnie Wood z Rolling Stonesów i oni też się tam w pewnym momencie pojawili na scenie i to jest bardzo ważne. Kuba prosto, jeśli się mylę, bo wszyscy chyba zagrali I Shall Be Released. To był ten pomysł, żeby zagrać encore'a i to niech wszyscy przyjdą na scenę, prawda?
Dokładnie tak. I Shall Be Released ma wszystkich na scenie plus Ringo Starra plus Ronniego Wooda. Natomiast są jeszcze goście, których na filmie nie ma. Między innymi Steven Stills i Carl Radle, który występował w Derek and the Dominos z Ericiem Claptonem. I tutaj po tym I Shall Be Released oni jamowali na scenie. To znaczy był drugi encore, bo I Shall Be Released jest pierwszym encorem. Drugi encore był jamowy, czyli były dwa jamy, gdzie właśnie występowali też goście, którzy się pojawili z zaskoczenia, bo chyba z tego co pamiętam, Steven Stills po prostu przyszedł im, powiedział siema, jestem i mówił, dobra, dawaj na jam. Więc tak to wyglądało. I po tych dwóch jamach oni zagrali numer, który nazywa się Baby Don't Do It, to jest trzeci encore, który nie był zaplanowany, ale ten encore jest w filmie pokazany jako pierwszy utwór, który jest grany. To znaczy jakby cały film się zaczyna tym Baby Don't Do It, które w praktyce było ostatnim utworem zagranym na tym koncercie.
Było ostatnim walcem.
W pewnym sensie tak. Więc tutaj było to strasznie skomplikowane odnośnie tego, że ten film rzeczywiście jest pocięty trochę inaczej niż pocięty był ten koncert. A to, czym jakby się ten film cały kończy, czyli takim akustycznym outro, to oni zrobili w dogrywkach. Ale o tych dogrywkach ja jeszcze będę mówił. Nie wiem, czy ty chciałeś jeszcze coś powiedzieć odnośnie tej końcówki.
Mogę powiedzieć, że I Shall Be Released to jest jedna z najbardziej wielkopomnych chwil, jeśli chodzi o Fendera Stratocastera, czyli słynny model gitary, który miał Bob Dylan w rękach, miał Ronnie Wood w rękach, Robbie Robertson i czwarty człowiek, czyli no tak, Eric Clapton. Cztery Stratocastery, ten sam kształt gitary i grają I Shall Be Released i to jest właśnie taki jeden z ikonicznych momentów w historii w ogóle całej firmy Fendera. Ten moment, o ten, cztery legendarne straty wspaniałych gitarzystów na scenie w tym samym momencie. To chciałem powiedzieć. Natomiast to jest dla mnie mega ciekawe. Robbie Robertson kupił tego swojego Stratocastera, tego w tym brązie, który tak ładnie po prostu obtoczył ten korpus tej gity. W 1973 roku w sklepie Norman Rare Guitars, i ty Kuba możesz o tym nie wiedzieć, to jest najbardziej znany sklep vintage'owy chyba w Stanach Zjednoczonych i Norman w dalszym ciągu go prowadzi. Michael Lemo tam pracuje i zasadniczo można tam bardzo regularnie spotykać zawodników pokroju Bonamassa i tych wszystkich innych Smithów, Fletcherów i tych gości, których tak bardzo lubimy. Więc taka jest historia jeszcze raz Fendera. Rzeczywiście wspomniałeś, że Steven Stills tam stał. Tu jest zabawna historia, trochę smutna dla Robiego Robertsona, bo w pewnym momencie on przekazał tą gitarę Stevenowi Stillsowi, co jest szedł do garderoby i tam zauważył, że ukradziono mu ubrania. Co jest w ogóle niedorzeczne, ale rzeczywiście tak się stało. Czyli właśnie, że ktoś mi zakosił koszulę. I żeby było jeszcze tego mało, Annie Leibovitz, która była chyba fotografką, strzeliła fotkę, kiedy on tam stoi i jest zmieszany totalnie, bo właśnie odkrył, że mu zasunęli po prostu część jego ubrania. No i taka sytuacja. No i wtedy między innymi chyba zresztą Bill Graham wszedł i powiedział, ty, nikt nie poszedł, wszyscy są, nikt nie wyszedł. No to, no sorry, no to jest ostatni koncert, no to musicie zagrać znowu. No i tam wracali na tą scenę. Ten gig trwał bardzo, bardzo długo. Rzeczywiście skończyli tym encorem, o którym ty wspomniałeś. Tam była chyba fajna rozmowa w tle, że co zagramy? No chyba Don't Do It, no bo jak ostatni, no to nie możemy Don't Do It zrobić. Nie możemy tego nie zagrać, no to zróbmy to, no to zrobili. No i tak zakończył się koncert. Rzeczywiście tak zaczyna się cały dokument. Kuba, powiedz o tych dogrywkach, bo to jest po prostu niesamowite.
Tak, to jest kluczowe tutaj, ponieważ pomiędzy tymi rzeczami, o których my opowiadamy, pojawiają się utwory, które były dograne i jest taka różnica dość spora, to znaczy widać podczas tego filmu, że oni występują w niektórych momentach na innej scenie totalnie, bo tam nie było te dogrywki robione tak, że były pokazywane na zasadzie jakby to było podczas tego koncertu, tylko one były zrobione oddzielnie, nagrane w ogóle w innym ustawieniu i tak dalej. To było tak, że kilka miesięcy po nagraniu całości rzeczywiście Martin Scorsese dostał jakieś pieniądze od wytwórni, czy Robbie Robertson i Martin Scorsese zasadniczo dostali te pieniądze na to, żeby dogrywki zrobić. Dograli kilka numerów. Nagrali te Evangeline, które grali podczas koncertu, ale wtedy wykonywali ten utwór bez żadnych gości. Zatem później dograli ten numer z Emmylou Harris, która no nie pojawiła się tego dnia w Winterland, tylko po prostu to, co widzimy na filmie, jest dograne. Oni dograli też ostatni numer, czyli akustyczne takie outro, ten film tego The Last Waltz'a i tym się właśnie ten film kończy, to znaczy oni grają jakby na tej innej scenie te akustyczne outro, ta kamera pokazuje zespół i tak się od nich oddala, oni grają, gasną światła, oni jeszcze grają i potem przestają grać i to jest koniec. I był jeszcze jeden utwór, który został dołączony do filmu, który został wykonany podczas koncertu w innej wersji niż ta, którą możemy dziś oglądać i słuchać. Ta kompozycja nazywa się The Wave. To jest ich najpiękniejszy utwór. To jest moim zdaniem najpiękniejszy utwór wszechczasów, przynajmniej w tej wersji, która się znalazła ostatecznie na filmie. Oni go wykonali z The Staple Singers, czyli tą grupą wokalną gospelową rodziny Staples. I tam dzielą wokale chłopaki z The Band wraz właśnie ze Staple Singersami. Na lead wokalach ze Staple Singers jest ojciec właśnie tej rodziny oraz Mavis Staples i oni wykonują te The Wave i to jest tak piękne. Jest z takim smakiem i wyczuciem to zagrane. Moim zdaniem to są najlepsze 4 minuty w historii muzyki, tak ogólnie, całej, wszystkiego. Jestem fanatykiem tego utworu i zawsze jak to słyszę, gdzieś mnie to wzrusza bardzo. Przepiękna jest ta wersja i to była dogrywka nagrana później.
Jest to majestatyczny kawałek, jest to absolutnie tak ujmujące granie i to jest chyba najmocniejszy punkt całego koncertu. Nic tak nie podkreśla muzykalności i geniuszu tych gości jak ten numer, zwłaszcza z tymi Staple Singers. Ale o tym chyba też powiemy na koniec, dlaczego to jest tak dobre, że jest dobre.
Dobrze, no to chłopaki zakończyli ten The Last Waltz tym numerem Baby Don't Do It w prawdziwym świecie, że tak powiem, nie filmowym. W filmowym świecie zakończyli to tą dogrywką tego The Last Waltz film. No i dobrze, The Last Waltz się kończy. W 76 roku to był ostatni koncert, w 78 roku wychodzi The Last Waltz w kinach. W ogóle z ciekawostek to Martin Scorsese nagrał ten film za darmo. Nie był w ogóle płacony, nie miał gaży żadnej, także...
Widzisz, my też robimy za darmo.
Tak, pokazuję, jak to jest dla niego ważne i jak to jest dla nas ważne, że my nagrywamy ten podcast za darmo.
I mogą powstać tak dobre rzeczy za darmo.
Tak, wszystkie rzeczy w życiu, które są najlepsze, są za darmo. Poza koncertami. Dobrze, przechodzimy do tej końcówki. Co się działo po The Last Waltz z The Band, Łukasz?
No właśnie, ja to sobie rozbiłem na takie dwie kategorie. Po pierwsze jakość muzyczna, to znaczy co się działo z The Band to jedno, ale czym ten koncert był de facto, jakim świadectwem. A drugim właśnie to już czyste takie kwestie biznesowe, jakie się działy potem. Więc jeśli chodzi o ten aspekt czysto kreatorski, muzyczny, jak to mówili, bez jakiejkolwiek pomyłki przez 5 godzin. I jak się słucha, to rzeczywiście można dojść do takich wniosków, spokojnie, bo to jest kapitalny zestaw kawałków. Kiedy po raz pierwszy słuchałem tej płyty, stwierdziłem, że to leci, leci i tutaj nic nie schodzi poniżej 9. Takiej 9 super mocnej na 10, jeśli chodzi o wykonanie. Było słychać, że to jest niesamowita twórczość, kapitalna energia i bardzo dojrzałe granie i w dodatku wykonaniu najlepszych. Więc to jest jedno. Natomiast ciemną stroną medalu jest to, co tam się działo trochę zakulisowo, przede wszystkim relacje między Robertsonem a Helmem i w ogóle resztą zespołu The Band, bo to nie jest tajemnica, że Robbie Robertson jest jakby taką trochę główną postacią w tym filmie. Te przybitki między kawałkami, jak są wywiady, to głównie on mówi, jakby widać, że on jest taką osobą trochę najbardziej zaangażowaną, prowadzącą. To też ma jakiś tam związek z tym, że no, gość był jednym z głównych kompozytorów. Natomiast Levon Helm nienawidził Last Waltz. Powiedział, że to było jedno z największych kradzieży chyba w historii, jaka kiedykolwiek się przytrafiła zespołowi The Band. Oni zostali po prostu oszukani, ponieważ Robbie Robertson no, zgarnął chyba większość po prostu tych wynagrodzeń za sprzedaż tego koncertu, mówię o tych nośnikach wideo, natomiast oni chyba jakieś szczątkowe pieniądze dostawali, więc on to nazwał po prostu marnym projektem Robertsona. W dodatku oni trochę obwiniali Robiego o to, że właśnie tak naprawdę to on postanowił zakończyć The Band i ten profil działalności koncertowej. Z tym, że akurat jeśli chodzi o Robertsona, no to jak widać było wtedy, to można też powiedzieć, że on podjął bardzo odpowiedzialną decyzję, bo tam naprawdę nie było z czego lepić, bo te niesnaski już były dosyć duże. Natomiast paradoksalnie to do Levona Helma należy najlepszy cytat w tym filmie. Jak się Scorsese pyta, co to jest ta muzyka? No to bluegrass, country, jak pomieszasz tam odpowiednio z rytmem, ludzie tańczą do tego, tam jest kombinacja tych wszystkich różnych rodzajów muzycznych. Ona się pyta, no dobrze, ale co to jest? A Helm po prostu tak ze śmiechem, a to nie jest oczywiste? Rock and roll. No i to jest taki fajny cytat, rzeczywiście on rzuca się bardzo tak w uszy, można powiedzieć, że przebija się, jest super charakterystyczny. No i de facto to był chyba ostatni koncert taki The Band, natomiast Kuba, prostuj mnie, bo jak robiłem research, to okazało się, że The Band, a przynajmniej ten związek tych muzyków, jeszcze został powołany do życia i gra na Woodstock w 1994 roku.
To prawda, to ja przejdę teraz do takiego historycznego tutaj tła tego, co się działo z The Band, bo w praktyce The Last Waltz nie był ostatnim koncertem The Band, to był ostatni koncert The Band z Robbie Robertsonem, który rzeczywiście miał już dość i on nie chciał występować i powiedział, że to jest koniec, że nagrają jeszcze jeden studyjny album, który zresztą nagrywali po nagraniu The Last Waltz i po tych dogrywkach i po tym wszystkim. Natomiast tam już rzeczywiście no, wyglądało to tak, że to się rozpada, bo chłopaki chcieli jechać w trasę, a nie robić albumy. Znaczy no albumy też chcieli robić, ale głównie chcieli też jeździć w trasy, Robbie nie chciał. Powiedział, że przecież to miał być koniec. No i zespół się rozpadł. Oni się reaktywowali. Reaktywowali się w różnych składach tak naprawdę, bo na początku rzeczywiście to był po prostu skład jakby bez Robbie Robertsona. Natomiast tutaj z takich tragicznych rzeczy to Richard Manuel, czyli jeden z wokalistów i klawiszowiec tej grupy, popełnił samobójstwo podczas trasy w 80 którymś roku, teraz nie pamiętam dokładnie. Więc tam rzeczywiście dochodziło do dramatów. Oni byli bardzo uzależnieni od różnych używek. To wszystko się odbiło zarówno na historii tego zespołu, jak i na relacjach pomiędzy nimi. Jest piosenka z ostatniego albumu solowego Robbiego Robertsona, który wyszedł, nie wiem, 2 lata temu chyba w tym momencie. I tam jest taki numer, który się nazywa Once We Were Brothers, Brothers No More. I to oddaje w pełni, wydaje mi się, relację, jaką mieli muzycy w zespole The Band w późniejszym okresie. Robbie Robertson był wielokrotnie obarczany przez Levona Helma jakimiś zarzutami, że był egoistyczny. Tam były problemy finansowe, ponieważ największą garzę ma oczywiście songwriter, a większość numerów The Band pisał Robbie Robertson, więc po rozpadzie zespołu, po tym The Last Waltzu, po tym ostatnim koncercie, okazało się, że chłopaki biedują, a Robbie Robertson wiedzie dostatnie życie z tantiemów. I zespół nie umiał się z tym pogodzić, obarczał winą Robbiego Robertsona, fani obarczali Robbiego Robertsona, że powinien gdzieś chłopakom pomóc z tymi uzależnieniami. Ta historia jest ogromnie skomplikowana, tego co się działo później w pewnym sensie. Tamte losy są rzeczywiście tragiczne, bo ten zespół nie uporał się z tymi demonami. Wspomniałem już wcześniej, że Richard Manuel popełnił samobójstwo podczas trasy koncertowej z The Band. Rick Danko zmarł w 1999 roku na zawał serca, również w trakcie trasy koncertowej, ale wydaje mi się, że to była jego solowa trasa. On w ogóle 2 lata wcześniej został aresztowany w Japonii za szmuglowanie heroiny i tutaj też ten zawał wywołany był zasadniczo uzależnieniem od narkotyków i od heroiny zwłaszcza. Levon Helm zmarł w 2012 roku na raka krtani, który najprawdopodobniej wywołany był przez jego uzależnienie od alkoholu i papierosów. Bo chodzą takie plotki, że on potrafił wypalić nawet do 3 paczek papierosów dziennie. To jest jakaś masakra w ogóle totalna, bo to ludzie, którzy są rzeczywiście nawet no już dość mocno uzależnieni, no to palą powiedzmy gdzieś jakąś paczkę na dzień czy coś. Więc to jest jakaś niedorzeczna ilość. No a Robbie Robertson zmarł niestety w sierpniu bieżącego roku. Natomiast no żyje nadal Garth Hudson, czyli drugi klawiszowiec, to był nauczyciel muzyki ich w praktyce, bo on był klasycznie wykształconym muzykiem i on im rzeczywiście udzielał lekcji tego, jak grać, jak czytać nuty i tak dalej. Natomiast no rzeczywiście niesnaski pomiędzy członkami zespołu były ogromne i Robbie Robertson tak naprawdę nigdy nie miał jakiegoś takiego pojednania z Livonem Helmem. Był taki film biograficzny o Robbie Robertsonie i opowiadający historię The Band. W tym filmie wypowiadał się Robbie Robertson, że pomimo tego, że Livon Helm zarówno w wywiadach, jak i w swojej biografii bardzo go krytykował, to panowie zasadniczo po latach naprawili trochę swoją relację, rozmawiali gdzieś tam częściej przez telefon i Livon Helm przepraszał w ogóle Robbie'ego Robertsona za te zarzuty i za te dyskredytowanie go publiczne. On mówił, że nie chciał, że po prostu gdzieś żywił do niego jakąś taką urazę. Z tego co wiem, Robbie Robertson też mu przebaczył. Natomiast tutaj jest takie obarczanie Robbie'ego Robertsona moim zdaniem momentami niesłuszne, bo powodem, dla którego on się stamtąd ewakuował, było to, że on sobie nie radził zresztą i z tymi nałogami i gdzieś się bał po prostu, że on też sam w to odpadnie, bo tam wszyscy generalnie te używki odpadali powoli. I Robbie Robertson miał swoje życie pod kontrolą, tak, a reszta nie. I też ciężko mi jest go winić, że po prostu się ewakuował z czegoś, co było w takiej spirali autodestrukcyjnej, można by powiedzieć. Robbie Robertson zajął się później muzyką filmową, był wielkim przyjacielem Martina Scorsese, oni mieszkali w ogóle razem przez jakiś czas i współpracowali ze sobą aż do śmierci Robbie'ego Robertsona. Ten film, który Martin Scorsese teraz ma w kinach, w tym momencie jak to nagrywamy, czyli The Killers of the Flower Moon.
Czas krwawego księżyca.
Taki jest polski tytuł, tak. To soundtrack jest właśnie nagrany przez Robbie'ego Robertsona, który bardzo często pomagał Scorsese w soundtrackach. On był producentem chyba niektórych soundtracków do filmów Martina Scorsese. A tutaj rzeczywiście na tym ostatnim on gra. Będziemy o tym albumie mówić, bo on jest w moim topie roku. Więc teraz nie będę o nim za dużo tutaj mówił.
To jest takie fajne podsumowanie, znaczy smutne, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że rzeczywiście była przyjaźń z tym Martinem Scorsese i można powiedzieć, że oni razem... no nagrali ostatnie dzieło wspólnie, można powiedzieć, bo rzeczywiście ten soundtrack jest Robbie'ego Robertsona. Ciekawostka, rzeczywiście Robbie Robertson zmarł w sierpniu. 20 października tego roku wyszedł właśnie soundtrack, ta ścieżka do tego filmu. Fantastyczny Robbie Robertson, no kapitalny tam jest. No, trzeba to rzeczywiście przesłuchać. Kawał historii. The Band, Last Waltz.
Jest jeszcze jeden ważny aspekt The Last Waltz'a, a mianowicie fakt, że to jest jednak film koncertowo-dokumentalny. I tutaj przeplatają się te fragmenty koncertu z takimi krótkimi wywiadami z zespołem, gdzie się wypowiadają bardzo krótko odnośnie historii zespołu i przybliżają jakieś takie ciekawsze historyki ze swojej kariery. I tutaj Martin Scorsese moim zdaniem jest absolutnym mistrzem, chociaż ja wiem, że są podzielone zdania na ten temat, bo niektórzy nie znoszą tego, w jaki sposób kamerowany jest The Last Waltz i mówią, że w ogóle nie pokazuje kamera tego, co powinna, że nie tak się powinno kamerować koncerty i tak dalej. Ja uważam, że wszyscy ci ludzie to lepiej niech sobie obejrzą streama na żywo po prostu z The Nux, gdzie jakiś losowy gość albo dwóch na kamerach pokazują cały czas ręce, jak biegają po gitarze, robiąc solówki. A Martin Scorsese uzyskał całkiem inny efekt moim zdaniem niż to, a mianowicie stworzył dzieło sztuki w pewnym sensie, bo ta kamera rzeczywiście pokazuje ich z różnych perspektyw, z nietypowych perspektyw jak na film koncertowy, ale artystycznie. I tutaj nie mogę tego zabrać całości, że ona jest bardzo taka właśnie przysiąknięta jakimś artyzmem. I to są po prostu sceny jak żywcem wyjęte z filmu, a nie ze streamu jakiegoś koncertowego czy czegoś takiego. I ja jestem pełen podziwu do roboty, którą wykonali wszyscy kamerzyści i Martin Scorsese, ten 300-stronicowy skrypt, który im dostarczył, który im mówił, jak to robić. Moim zdaniem to jest arcydzieło. Ja nie mam osobiście żadnych zarzutów do tego, jak to jest kamerowane i uważam, że całość jako film jest super interesująca razem z tymi dogrywkami, razem z tymi wywiadami. Jest to taka spójna całość, która pięknie prezentuje historię tego zespołu, to jak oni brzmieli, to z kim oni byli zaprzyjaźnieni, jaką muzykę jakby kultywowali. I te połączenia pomiędzy gatunkami, które się złożyły na to, co oni grają, są tutaj pięknie ujęte w postaci różnych typów muzyki, którą grają goście, którzy byli na ten koncert zaproszeni. Więc takie jest moje zdanie odnośnie filmu koncertowego The Last Waltz, nie tylko samego albumu. Ja chcę powiedzieć, że tutaj ten odcinek, a prawdopodobnie dwa odcinki, tak mi wygląda po czasówce obecnej, odnośnie The Last Waltz, tego Robiego Robertsona, ten mój crossroads poprzedni, gdzie się odnosiłem do Robiego, i nasz top roku, gdzie będzie Robbie Robertson, to jest taki mój osobisty tribut dla Robiego, którego ja uwielbiam. Ja uwielbiam The Band. To myślę, że to jest taki ukłon pick please w stronę artysty, który w pewnym sensie i zespołu, który w pewnym sensie jest zapomniany w dzisiejszych czasach, bo to nie jest taki top, to nie jest coś super popularnego, że wszyscy o tym mówią, pamiętają, to nie jest Hendrix, to nie jest Joplin, to nie jest Deep Purple. Oni gdzieś odpadli w zapomnienie, zupełnie niesłusznie. Genialny zespół, genialne płyty wydawali i The Last Waltz jest moim zdaniem ich największym dziełem, najlepszym. No i to jest taki nasz ukłon w stronę The Band, Robiego Robertsona, ale i też reszty chłopaków.
Ale jeśli chodzi o ukłon, to trzeba jakoś podsumować ten album Last Waltz. Nie wiem jak ty, ale pewnie się zgodzisz. Akurat tutaj myślę, że będziemy jednomyślni. Najlepszymi momentami tego nagrania, tego wydawnictwa są momenty, kiedy oni grają sami.
Bez dwóch zdań w ogóle.
I właśnie zastanawiam się, na czym to polega, gdzie tkwi w ogóle ta tajemnica, ale już wiem. Oni mają najlepsze współbrzmienie trzech wokali, jakie w życiu słyszałem.
Zgadzam się. Ja bym ich dał na pierwszym miejscu. Mam dwa zespoły, które mogłyby to kontestować moim zdaniem. To jest Crosby, Stills, Nash i w niektórych utworach harmonie wokalne na The Eagles.
To prawda, przy czym z perspektywy muzyka muszę powiedzieć, że jestem absolutnie oczarowany muzykalnością, to jedno, talentem do tworzenia melodii i aranżacji to drugie. Natomiast kiedy widzę, jak perkusista Levon Helm przeskakuje na mandolinę i ktoś inny przeskakuje na perkę i nie słyszysz różnicy, a Levon gra świetnie na tej mandolinie, a potem Danko przechodzi na kontrabas, a w pewnym momencie Robertson bierze jakąś taką gitarę a la Pat Metheny, prawda, taką niesamowicie jakąś wyszukaną akustyczną wariację instrumentu jakiegoś bardzo starego. O, właśnie, to jest świetne pytanie. Kto gra solo na saksofonie w Last Waltz?
Garth Hudson.
Który nominalnie gra na czym?
Na klawiszach.
No, i to jest ten mózg, prawda? Ten, co dawał lekcje chłopakom, tak?
Dokładnie tak.
Ten koleś gra to solo na saksofonie. On mi się strasznie skojarzył z Melem Collinsem, grający solo do Romeo and Juliet z On Every Street. To jest dokładnie to.
Dire Straits.
To jest dokładnie ta sama delikatność i prowadzenie melodii. Takie inteligentne po bandzie. Nie zapominajmy, że jeszcze są skrzypce chyba u Danko.
Tak.
No w ogóle, z czym do ludzi?
Wszyscy są multiinstrumentalistami, a tak jak już wspomniałeś, to co na perkusji gra Levon Helm, to jest dla mnie tak niesamowite, bo ja nie wiem, dlaczego tego gościa nie ma, znaczy no jest, ale gdzieś tam na niższych pozycjach najlepszych perkusistów wszechczasów, bo ja wiem, że te numery są proste i to nie jest tak, że on tam gra podwójną stopę i nie wiadomo co, ale on gra mało, ale gra super skomplikowane rzeczy. I tak jak on sobie gdzieś tam odlicza te różne po prostu bity i wchodzi w konkretnych momentach na tej perkusji, ja mam wrażenie, że on nigdy nie gra tam dwa razy tego samego w pewnym sensie. I to jest jakaś magia dla mnie totalna. I do tego wszystkiego on równolegle jeszcze śpiewa. Ja nie wiem, jak on to robi.
A dodatek ma chyba jedną z najlepszych partii na perkusji. To nie jest żaden przytyk, to mówię absolutnie szczerze. To jest ten magiczny moment w The Wait, kiedy oni przechodzą na ten refren. Kiedy on w ogóle nie gra na tej perkusji, żeby same wokale wybrzmiały. I dopiero jest przejście, prawda, jak schodzą na ten bridge taki zejściowy. No to jest w ogóle takie myślenie, że to w głowie się nie mieści, jak mądry był to gość. Zresztą jeśli chodzi o barwę wokalu, to chyba mi najbardziej pasował.
Wydaje mi się, że on technicznie można by powiedzieć, że jest tam najlepszym wokalistą, to na pewno.
Danko jest taki najbardziej oryginalny, mam wrażenie. Generalnie, jeśli ktoś się zastanawia, jak powinien wyglądać idealnie funkcjonujący zespół służący muzyce, The Last Waltz, proszę oglądać The Band w najlepszej formie. Nic dodać, nic ująć. Chyba tak trzeba zakończyć ten odcinek. Puśćcie sobie to po prostu i tyle.
Tak, zarówno wersję filmową, jak i ja bardzo, bardzo, bardzo polecam tą wersję deluxe, tak jak już mówiłem. Ja wiem, że to są 4 godziny, to są 4 godziny, które są tego warte.
Przecież nie pomylili się przez 5 godzin prawie, no trzeba im zaufać, bo naprawdę wiedzą, co mówili. Tak było. I tak kończymy.
U mnie jeden z albumów, który ja biorę na Bezludną Wyspę.
Dzieło cudowne, wybitne i tyle mamy do powiedzenia w tym temacie i takie mamy dziennikarskie prawo, żeby uznać to za dzieło absolutnie konieczne.
I z tego miejsca żegnamy się ze słuchaczami.
Ale to nie jest nasz ostatni walc.
To nie jest nasz ostatni walc. Za 2 tygodnie będziemy opowiadać o naszym płytowym topie roku 2023 i tutaj było nam bardzo ciężko wybrać ten top, także będą albumy, które są na pewno warte polecenia, więc będzie na pewno bardzo dobrze, więc nie jesteśmy pewni do końca tego topu, ale on będzie za 2 tygodnie, także zapraszamy do słuchania nas odnośnie najlepszych albumów. A my z tego miejsca się żegnamy po raz kolejny, bo ja już mówię, że się żegnamy chyba 4. czy 5. raz, więc teraz się żegnamy na dobre. Cześć, papa.
Cześć.